Jak bolszewicy zagarniali władzę w Rosji?
Kim byli biali?
Po której stronie opowiedziały się państwa Antanty, a kogo popierały nowe Niemcy?
O tym będziemy mówić w najnowszym odcinku na kanale Międzywojnie. Serdecznie zapraszam.
My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
Międzywojnie. Kanał historyczny.
Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na cały XX wiek. Nazywam się Jarosław Kornaś.
A ja Stanisław Żuławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy ujawniać kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego.
Jarku, jak to omawialiśmy w odcinku o Leninie, udał się pucz październikowy i przejęcie władzy w samym Piotrogrodzie. Jednakże nie oznaczało to automatycznie przejęcia władzy nad tak wielkim krajem, jaka była Rosja. Na początku musiał się zmierzyć Lenin z opozycją po lewej stronie, kiedy rozwiązał Zgromadzenie Narodowe. A jakbyś mógł nam przybliżyć przebieg samej konsolidacji władzy przez bolszewików, te pierwsze dni i miesiące.
Witam wszystkich Państwa. Poruszamy temat bardzo istotny i myślę, że kwestia tej wojny domowej, jaka była w Rosji, jest tematem, który nie jest do końca dobrze opracowany w historii. Wiąże się to między innymi z powodu takiego, że komuniści rządzili do 1989 roku i ta historia wojny domowej jest zakłamana, ponieważ historię piszą zwycięzcy. Ale wracając do głównego pytania, to w Piotrogrodzie dochodzi do przejęcia władzy przez bolszewików praktycznie bez wystrzału. Jednakże w Moskwie, do której potem przeniesiono stolicę państwa, trwają regularne walki, gdzie jest postawiony opór bolszewikom i dopiero po jakimś czasie dochodzi do opanowania sytuacji ze strony bolszewickiej. To też pokazuje, że siły opozycji antybolszewickiej były słabe. Ale jednak trzeba spojrzeć na to tak, że też siły bolszewików nie były silne. Ogólnie mamy do czynienia z dwoma przeciwstawnymi sobie stronnictwami, które nie mają silnej armii tak naprawdę. Wynikało to z tego, że Rosja została pobita podczas I wojny światowej i wojsko, ta kadra, dowódca i zwykli żołnierze walczyć nie chcieli. Nie mówimy tutaj o wszystkich, bo po stronie białych zwłaszcza mamy do czynienia z oficerami, z generałami, którzy cały czas chcieli prowadzić wojnę z Niemcami. Jednakże zwykły żołnierz, który w większości był chłopem, ponieważ Rosja była państwem chłopskim, co jest dość istotne, jeżeli patrzymy na teorię rewolucji Karola Marksa, gdzie mówi się, że do rewolucji dochodzi w kraju, który jest najbardziej rozwinięty gospodarczo, tak Rosja była przykładem, właśnie taką antyprzykładem ku temu, gdzie właśnie chłopstwo było przeważające. Ale patrząc na tą konsolidację ze strony bolszewików, to Lenin stanął przed bardzo ważnym pytaniem, bo oprócz bolszewików miał do czynienia z siłami politycznymi po lewej stronie, które były znacznie silniejsze od niego. A mianowicie byli to eserowcy i byli też mięszewicy. Lenin stanął przed pytaniem, czy doprowadzić do wyborów w Rosji, czy od razu wprowadzić dyktaturę. Doszedł do wniosku, że jednak dojdzie do tych wyborów. I te wybory pokazały mu dobitnie, że bolszewicy nie mają większości, że bolszewicy nie są tą siłą polityczną, po lewej stronie zwłaszcza, która jest popierana przez większość społeczeństwa. W wyniku wyborów eserowcy, czyli ci socjalrewolucjoniści, wygrywają. Zdobywają 42% głosów wobec 24% bolszewików. Na dalszym miejscu mamy mięszewików i kadetów, ale oni już mają takie znikome poparcie. Lenin wtedy wypowiedział ważne i kluczowe słowa, że raz zdobytej władzy nie odda i z nikim nie będzie się dzielił. I to właśnie było jego kredem politycznym. Już 20 grudnia powołano Czeka, czyli nadzwyczajną komisję do walki z kontrrewolucją i sabotażem, którą kierował Polak Feliks Dzierżyński. Na pierwszy ogień represji poszli kadeci, którzy jeszcze w grudniu zostali zdelegalizowani. Potem prawicowi eserowcy jako najliczniejsza partia polityczna. I po nowym roku, a dokładnie 18 stycznia, dochodzi do zebrania tej konstytuanty, która następnie zostaje rozpędzona przez żołnierzy marynarki i staje się to jasnym sygnałem, że żadnych przemian demokratycznych w Rosji nie będzie. Też jest dość takim znakiem było, kiedy jeden z tych żołnierzy marynarzy wchodzi na salę i mówi, że warta już jest zmęczona i wtedy rozpędzono tamtejszych polityków, nazwijmy to, demokratycznych. Zdobycie Piotrogrodu czy Moskwy nie oznaczało zwycięstwa rewolucji bolszewickiej. Bolszewicy musieli zdawać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę rozpoczęli wojnę sami przeciwko wszystkim. Przeciwko wszystkim siłom politycznym, a były to siły dość szerokie, ponieważ mieli do czynienia z eserowcami lewicowymi i prawicowymi, z mięszewikami, z kadetami, z monarchistami oraz przede wszystkim z elitami wojskowymi, które już wtedy zaczęły organizować armię, które miały na celu opanować sytuację i obalić władzę bolszewicką.
Dobrze, Jarku, mówisz tutaj cały czas o kwestiach wojskowo-politycznych, a jak to wyglądało z punktu widzenia przeciętnego Rosjanina? To znaczy, jakimi dokładnie narzędziami posługiwali się bolszewicy, by dotrzeć do takiego zwykłego człowieka, który do tej pory nie był w jakikolwiek sposób zaktywizowany politycznie? Jak wiadomo, mieli kij, o którym już wspomniałeś, ale też mieli jakąś marchewkę. Kijem też był terror czekistów, ale wyszli też z pewną ofertą i w tym wszystkim też dużą rolę odgrywała propaganda, no ponieważ ruch komunistyczny, przynajmniej w teorii, miał zapewnić szczęśliwą przyszłość ludziom, którzy żyli na krawędzi ubóstwa, którzy praktycznie nie mieli niczego. Był to kraj feudalny, zacofany, więc w jaki sposób starali się dotrzeć do zwykłych ludzi, do tej szarej masy?
Stanisławie, propaganda bolszewicka mówiła o walce z kapitalistami, wyzyskiwaczami oraz obszernikami i kułakami. Oczywiście no, tutaj mamy do czynienia z takimi górnolotnymi hasłami i patrząc też na strukturę społeczną, to zatrzymam się na chwileczkę na pracownikach fabryk. To mówił o nacjonalizacji fabryk, fabryki dla robotników, podział zysków wynikający z zysków tych fabryk. Także to są takie ogólniki. Jeżeli chodzi o chłopów, to Lenin musiał przejąć kontrolę nad państwem, czyli musiał zjednać sobie chłopów. I pozyskanie chłopów jako najliższej grupy społecznej wiązało się z tym, że musiał im coś obiecać. Najprostszą rzeczą, jaką mógł obiecać, to obiecał im ziemię. Zresztą mieliśmy do czynienia z czymś takim, że z jednej strony Lenin obiecał chłopom ziemię, następnie ci chłopi myśleli, że mogą sobie zarządzać tą ziemią, ale to było całkowicie trochę inaczej, ponieważ doszło do sytuacji takiej, że chłopi myśleli, że będą zarządzać ziemią oraz tym, co tworzą i będą sprzedawać na, nazwijmy to, na tak zwanym wolnym rynku. Jednakże Lenin, dając im ziemię, mówi, że mogą sprzedawać, owszem, ale nam po cenach, które im wyznaczymy. Także to było tak zwane błędne koło. Jednakże trafiło to do tych chłopów, ponieważ siły białych reprezentowały no, te elity, gdzie no, te elity to były elity, jakby nie popatrzeć na to, obszarnicze i nie chciały tej ziemi oddawać. Zresztą później biali skapnęli się, że ich hasła muszą trafić do mas, żeby mieć tego rekruta. A tym rekrutem byli oczywiście chłopi. Zachęcam też do zainteresowania się, do przesłuchania jego wystąpień, bo narrację, jaką budował właśnie, była wykorzystywana potem przez propagandę, na przykład w Polsce po 1945 roku i też te hasła były zbieżne. Ale wracając do sytuacji z 1918 roku, no to Lenin też głosił jednym takim z głównych haseł, to było to, że obiecywał pokój i ziemię. Większość żołnierzy rosyjskich to byli chłopi. Oni nie chcieli walczyć już na tej wojnie. Rosja była wojną zmęczona. Obiecywał chłopom pokój, czyli to, że mogą wrócić do domów, ziemię, czyli mogą ją uprawiać. Także to było jedno z tych głównych haseł, które miało sprawić, że ta szala tego poparcia przejdzie właśnie na stronę bolszewików. Jeżeli chodzi o samego Lenina, jego stosunek do chłopstwa, to on po prostu chłopów szczerze nienawidził i to potem pokazało się po wygranej wojnie domowej po 1922 roku. Jeżeli chodzi o propagandę, jaką prowadzili bolszewicy, była to propaganda antyimperialistyczna, skierowana przeciwko, po pierwsze, wojnie z Niemcami, żeby tą wojnę zakończyć, a z drugiej strony mieliśmy do czynienia z interwencją wojsk Ententy, czyli Francji, Anglii czy Stanów Zjednoczonych. Propaganda bolszewicka podkreślała, że jest to atak wrogich imperializmów kapitalistycznych na budujący się pierwszy kraj komunistyczny.
Dobrze, a przejdźmy teraz do opozycji antybolszewickiej, do tak zwanego obozu białych. To jest taka zbiorcza nazwa, a w istocie, podobnie zresztą jak później frankiści podczas wojny domowej w Hiszpanii, ten obóz to nie była jedynie prawica, ale to był taki szeroki front, taki wachlarz czy sojusz skupiający różne środowiska od liberalnych demokratów poprzez jakieś tam centrowe, konserwatywne, monarchistyczne, ale też jeśli chodziło o Hiszpanię, to także faszystowskie, na przykład jak z Falangi. To jak w tym przypadku wyglądał ten obóz biały? Kogo on skupiał? Jakie były ich poglądy polityczne? Czy to rzeczywiście była prawica i sami monarchiści, czy też znalazły się nawet wśród nich jakieś umiarkowanie lewicowe środowiska?
Jeżeli mówimy o obozie antybolszewickim, no to mieliśmy do czynienia z całym spektrum politycznym, czyli to byli wszyscy, którzy byli przeciwko bolszewikom, a których bolszewicy nie chcieli dopuścić do władzy. Tak jak wcześniej powiedziałem, bolszewicy widzieli, Lenin sam widział to, że władzy nie odda i władzą nie będzie się dzielił. Dlatego też, jeżeli mieliśmy do czynienia w tym obozie socjalistycznym, czyli gdzie mieliśmy bolszewików, mięszewików i eserowców, to przeciwko bolszewikom automatycznie skierowali się i eserowcy, i mięszewicy, ponieważ oni automatycznie zostali wyrzuceni z tego obozu władzy. To wyrzucenie, no to było przede wszystkim tak, przez Czeka represje polityczne, likwidacja wolnej prasy, czyli likwidacja gazet, czy to ze strony eserowców, czy mięszewików. Nie mówimy tutaj już kompletnie o tym, że inne też gazety opozycyjne były na terenach zajmowanych przez bolszewików zakazane. Te siły polityczne miały inne pomysły na Rosję po upadku caratu. No, jeżeli patrzymy od socjalistów, no to był to program socjalny, no ale z drugiej strony mamy do czynienia z siłami konserwatywnymi czy monarchistycznymi, gdzie to, można powiedzieć, się wszystko nie skleja. Jeżeli chodzi o przykład z Hiszpanią Franco, no to mamy do czynienia z bardzo silną postacią. Mamy do czynienia z pewnym takim autorytetem władzy. Mieliśmy do czynienia właśnie z tym Franco, który w pewien sposób spajał te wszystkie siły polityczne. Takiej silnej postaci w Rosji nie mieliśmy. Co prawda były silne postacie jak Korniłow, jednakże oni nie byli w stanie stworzyć armii, tak jak miał do czynienia Franco, bo tam mieliśmy do czynienia z trochę inną sytuacją. Hiszpania nie przeżywała wojny, z jaką mieliśmy do czynienia w Rosji. Nie była krajem pobitym. Armia istniała i armia funkcjonowała. Doszło do buntu właśnie armii przeciwko siłom komunistycznym. A w Rosji mieliśmy do czynienia z armią pobitą, mieliśmy do czynienia z żołnierzem, który nie chciał już walczyć, który chciał wracać do domu, a pewien pomysł na nich miał Lenin, obiecując im właśnie to, że zakończy wojnę i da im ziemię. Jeżeli chodzi o różne opcje polityczne, które były w Hiszpanii, czyli byli to karliści, byli to falangiści, ale też co ważne, byli też republikanie, bo często na przykładzie wojny w Hiszpanii daje się ten taki przeciwstawnych tych przeciwników Franco, czyli że to byli republikanie i że to byli socjaliści i komuniści. Po stronie Franco byli też republikanie. I na cele wojenne, na okres wojny Franco scalił te wszystkie siły polityczne, ale z drugiej strony po wygranej wojnie to też nie jest tak, że on dokonał pewnej likwidacji jednej z tej części politycznej, czyli republikanów. On w pewien sposób balansował między karlistami czy falangistami. Tutaj zresztą taka ciekawostka, a mianowicie dotycząca Rosji. Te siły falangistowskie, jak wybuchła wojna właśnie ze Związkiem Radzieckim, oni ochotniczo stworzyli dywizję, błękitną dywizję i walczyli właśnie z tymi bolszewikami i można powiedzieć, że no, rozwiązało to w pewien sposób problem dla Franco, a mianowicie te silne ruchy faszystowskie, gdzieś wyginęły na terenach obecnej Rosji i potem no, część wróciła, co prawda, ale były to już takie, można powiedzieć, że niedobitki. Ale wracając do samej sytuacji związanej z siłami antybolszewickimi w Rosji, to tak jak wspomniałem, były postacie, które cieszyły się bardzo dużą popularnością i pewnym autorytetem. No, do takich osób należeli generał Korniłow, który no, dokonał nieudanego puczu na Kiereńskiego, i on był popularny w armii. Był generał Aleksiejew, który zaraz już na początku tej wojny domowej wystąpił i zaczął tworzyć armię ochotniczą. Ta armia ochotnicza no, była dość słaba, ponieważ miała parę tysięcy żołnierzy i bardzo trudno było o rekruta, o ochotników, ponieważ no, była to, można powiedzieć, że armia dość elitarna, która no, rzeczywiście chciała walczyć z tymi bolszewikami. Był też generał Denikin, który później był następcą tych dwóch poprzednich, bo Aleksiejew umarł ze względu na bodajże raka, a generał Korniłow zginął podczas oblężenia jednego z miast, gdzie kula trafiła w jego stanowisko. Zresztą podczas tego zdarzenia brał udział generał Denikin. On akurat uniknął tej śmierci. Jeżeli chodzi o samego Denikina, no to mieliśmy do czynienia z bardzo dobrym, sprawnym dowódcą, jednakże był takim politycznym dyletantem. Pojawił się generał admirał Kołczak, który jednak kompletnie nie poradził sobie na Syberii, czy to ze względów politycznych, czy też ze względów militarnych. No, z Kołczakiem jest ten problem, że on marzył o powrocie do stanu sprzed 1914 roku, czyli odbudowania tej wielkiej Rosji. Nie zauważył jednak, że sytuacja się kompletnie zmieniła. Nie przyjmował do wiadomości tego, że Rosja upadła i odbudowanie tej Rosji nie jest możliwe w tych granicach z 1914 roku. I to potem wyjdzie, bo będzie tutaj jeszcze kolejny odcinek dotyczący właśnie tej wojny domowej, gdzie będziemy omawiali dokładnie te kwestie militarne, gdzie w wyniku tego stanowiska, na przykładzie admirała Kołczaka, biali generałowie nie dostali pomocy, czy to na przykładzie ze strony Finlandii, czy to ze strony Polski. To też było gwoździem do trumny przegranej wojny domowej przez stronnictwo białych. I tutaj jeszcze bym się zatrzymał na tych siłach politycznych. To byli to prawicowi, lewicowi eserowcy, kadeci, monarchiści i te kręgi wojskowe. Przeniósłbym się teraz na tereny Syberii, bo po tym jak rozpędzona została konstytuanta w styczniu 1918 roku, właśnie tam przenoszą się siły polityczne, które chcą odnowić, stworzyć od nowa rząd, który by zarządzał Rosją, tą białą Rosją. Na bazie rządu syberyjskiego i tak zwanego Komucza, czyli Komitetu Członków Zgromadzenia Ustawodawczego, 23 września na Syberii powstaje ogólnorosyjski rząd tymczasowy, który staje się alternatywą dla rządu bolszewików. Jednak sytuacja na wschodzie Rosji, a dokładnie na Syberii, która stanowiła podczas wojny domowej tak zwany front wschodni, wymaga zatrzymania się na chwilę właśnie na tym terytorium. W styczniu powstaje rząd syberyjski z siedzibą w Tomsku, a potem w Omsku oraz ten wspomniany wcześniej Komucz z siedzibą w Samarze. To były dwa rywalizujące ze sobą rządy, które nawzajem się nie uznawały. Oba miały siły zbrojne, jednak rząd syberyjski miał tą silną armię syberyjską, która liczyła około 40 tysięcy żołnierzy i oni byli w dodatku jeszcze, jak na warunki wojny domowej, bardzo zdyscyplinowane. Komucz miał natomiast armię ludową, która liczyła jakieś 6 tysięcy ochotników i potrzebny był specjalny zaciąg. Sytuację militarną ostatecznie na Syberii ustabilizował Korpus Czechosłowacki, który zbuntował się przeciwko bolszewikom. Korpus Czechosłowacki byli to żołnierze z obecnych Czech i Słowacji, którzy byli dezerterami albo byli wzięci do niewoli przez Rosjan. Było ich na tyle dużo, że stworzono z nich jednostkę wojskową, która miała być ostatecznie użyta przeciwko Niemcom podczas walk na froncie wschodnim. Jednakże on finalnie został wycofany na tereny bliskie Syberii i znakomicie przydał się białym i ustabilizował sytuację militarną. na moment sytuacja na Syberii się stabilizuje, czyli na tak zwanym froncie wschodnim, na południu Rosji tworzą się, tak jak wspomniałem wcześniej, jednostki białych, zwłaszcza tutaj mówimy o armii ochotniczej. Na północy, w okolicach Leningradu, mamy do czynienia też z jednostkami białych. Tutaj takim głośnym nazwiskiem jest generał Judenicz. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o bolszewików, to działają oni w centrum Rosji, a biali działają po tak zwanych liniach zewnętrznych. Ale dokładnie o tym, jak wyglądały te walki, jaki miały przebieg, będziemy opowiadać w kolejnym odcinku.
Dobrze, a jeszcze tak na sam koniec, chciałbym się ciebie zapytać o to, jak w ogóle, po jakiej stronie opowiedziały się państwa Ententy, a po jakiej właśnie państwa, takie przedstawiciele państw centralnych, to znaczy jak w ogóle wyglądało generalnie poparcie międzynarodowe dla stron tego domowego konfliktu?
Jeżeli chodzi o wsparcie militarne, to tutaj ten korpus czechosłowacki jest o tyle istotny, że on miał docelowo wrócić z powrotem na front wschodni do walki z Niemcami, dlatego też trzymano go po prostu w tej rezerwie. Doszło do interwencji wojskowej ze strony Francji, Anglii i Stanów Zjednoczonych, jednakże nie dochodziło do jakichś takich większych walk ze strony właśnie aliantów z wojskami bolszewickimi. Jeżeli chodzi o 1918 rok, o okres sprzed podpisania rozejmu, to liczono się cały czas z tym, że jednostki białych włączą się z powrotem do wojny, jednakże po tym rozejmie z 1918 roku żołnierze, czy to francuscy, czy angielscy, walczyć już nie chcieli, zwłaszcza jakąś sprawę wielkiej Rosji. I jeżeli mówimy o jakimś wsparciu, to potem ono było coraz słabsze. Ale też, co jest istotne, to wsparcie ze strony aliantów, one nie było darmowe czy bezinteresowne, bo czy jeżeli mamy do czynienia z jednostkami, z armią ochotniczą Denikina, no to on jednak, kupując broń od aliantów, no to musiał czymś płacić. Płacił on po prostu zbożem. Jeżeli mówimy o Kołczaku, no to on miał zasoby carskiego złota. Także pomoc była, ale ona była oczywiście płatna.
Czyli tak pokrótce mówiąc, państwa alianckie, państwa Ententy obierały stronę białych, a z kolei Niemcy czerwonych.
Tak, Niemcy doprowadziły do tego, że Lenin wylądował w...
Ich
człowiek wylądował w Petersburgu. Zresztą o tym mówiliśmy w którymś z poprzednich odcinków, gdzie opisaliśmy w ogóle całą podróż do Lenina. Także Niemcy zagrali kartą bolszewików, a alianci próbowali zagrać kartą białych, jednakże w sposób dość, można powiedzieć, że nieudolny. Zresztą nie można im się do końca w jakiś sposób dziwić, bo nie mieli jakiegoś szczególnego interesu. Jeżeli też polecam Państwu książki Sutona, który odpisuje poparcie ze strony wielkich korporacji, które grały na jedną i na drugą stronę, jeżeli chodzi o wsparcie wojenne, czy to dla bolszewików, czy to dla strony białych.
Dobrze, dziękujemy bardzo Państwu za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka, gdzie przedstawimy konkretne działania wojenne i to, jak przebiegał front podczas tej wojny domowej. Dziękujemy za uwagę. Stanisław Żuławski.
Jarosław Kornaś.